Powstańmy do modlitwy. Panie Boże, nasz, chcemy dziękować za dzisiejszy dzień. Chcemy dziękować za to, że Ty jesteś tutaj z nami, że przez cały tydzień byłeś z nami, Panie nasz, a dzisiaj razem z innymi Twoimi dziećmi chcemy podziękować. Panie nasz Boże, niech wszystko, co czynimy, będzie na Twoją chwałę. Dobry Boże, pomóż zdjąć z naszych serc jakikolwiek ciężar, abyśmy byli skoncentrowani na Tobie i tylko na Tobie, bo Ty jesteś godzien. Chwała i wywyższenie niech będzie Panu Bogu naszemu za ten dzień dzisiejszy, za możliwość bycia tutaj. Amen.
Amen.
Ta Twoja wielka, niesamowita łaska, z której mogliśmy skorzystać. Dobry Panie Boże, to Twój wielki dar, Ty jesteś hojnym Bogiem. Panie nasz Boże, abyśmy tylko zawsze pamiętali, że ta darmowa łaska wcale nie była darmowa, dlatego że Ty musiałeś za wszystko zapłacić, Panie Boże, i to Twoim kosztem się wszystko odbyło. Panie nasz Boże, abyśmy umieli zawsze o tym pamiętać i być wdzięczni. Dziękujemy, dziękujemy naszemu dobremu Bogu, że mogliśmy Ciebie znaleźć, a właściwie, że Ty nas znalazłeś i udzieliłeś nam Twojego wspaniałego daru zbawienia. Panie nasz Boże, chwała i wywyższenie niech będzie i zawsze będziemy chcieli Tobie za to dziękować. Amen. Na chwileczkę rzeczywiście usiądźmy. Witam serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ten sam. Tak jest. Witam wszystkich, ale przede wszystkim chcemy przywitać naszych gości. Jesteśmy bardzo gościnnym kościołem. Kto jest wśród nas po raz pierwszy? O, tam widzę, tutaj jeszcze, Pan jest pierwszy, także witamy Was serdecznie i życzymy Wam wszystkiego dobrego, Bożych błogosławieństw. Tam, gdzie Pan Bóg przebywa, tam może być tylko dobrze albo przynajmniej lepiej. Wczoraj było spotkanie właśnie z Jakubem Kamińskim, którego Bóg powołał do ewangelizacji. Przede wszystkim w Polsce, ale też i na świecie. Już był w różnych miejscach. Pan Bóg go używa. Duch Święty jest obecny tam, gdzie on usługuje. No i to było wspaniałe. Spotkać się z innymi kościołami. 14, tak, czy 15 kościołów było wczoraj. Było nas bardzo dużo osób tam. No, ale przede wszystkim była obecność Boża. Widzieliśmy, odczuwaliśmy i ci, którzy byli, nie żałują. Można było też pod koniec wyjść do modlitwy i też z tego skorzystać. Kto wczoraj nie mógł, czy to z lenistwa, czy z jakichś innych powodów, to niech żałuje, bo naprawdę przeżywaliśmy Bożą obecność. Ale jest kolejne spotkanie w lutym, no i ostateczna ewangelizacja to w marcu. W marcu już ukazały się właśnie wejściówki na tą ewangelizację, na którą myślimy, że no kilka tysięcy osób przyjdzie. Kilka tysięcy osób, no i będzie to kosztowało ogrom, bo żądają za całość kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie mamy tam ile, ale bardzo drogo. Już okazały się bilety, no i ponieważ wszystko jest no, kosztowne, więc także też i bilety te trochę muszą kosztować, 10 złotych. W kościele, który bierze udział 10 zł, w kościele, który nie bierze udziału 20 zł, a tak, jeśli użyję takiego terminu wolny rynek, to na wolnym rynku 30 zł kosztuje bilet, więc my mamy tutaj 200 zaproszeń i można to nabyć. Więc można w ten sposób można zrobić, że samemu można kupić tam powiedzmy 10 biletów i rozdać znajomym. Można kupić i później odsprzedać komuś, kto będzie chciał za ten bilet zapłacić. O, w ten sposób to się odbywa. Więc bardzo zachęcam. Mam 200 zaproszeń. Chyba na razie najwięcej właśnie my wzięliśmy, ale w międzyczasie można też dobrać, z tym, że już będą wtedy po 20 zł. A tam gdzieś indziej, no to już spoza jakby programu, to 30 zł. Ale fantastyczna, wspaniała impreza. Chyba pierwszy raz w Polsce będzie ewangelizacja na taką wielką skalę. Była już w Gdańsku z wielkim sukcesem. Bardzo wielu ludzi no, przyjęło Jezusa jako swojego Zbawiciela. Wielu ludzi zmieniło w związku z tym swoje życie i chcemy, żeby to samo było także i u nas na naszym terenie. Pan Bóg powiedział do Jakuba, że tutaj na Lubelszczyźnie też jedna z tych, bo kilka takich wielkich ewangelizacji organizuje się w Polsce. I Pan Bóg powiedział mu, jedna z nich ma być w Lublinie. Więc skorzystajmy, to jest łaska, że Wiele innych wielkich miast zostało pominiętych, a Pan Bóg chce coś tutaj zrobić na terenie Lublina. I to jest fantastyczne. No nie wiem, jak to zrobimy. Czy Agnieszko, można by te bilety u Ciebie zostawić potem, żeby tak? Będą one u Agnieszki, u naszej księgowej i będzie można u niej te bilety nabywać. Tak jak mówiłem, albo my zakupimy i rozdamy naszym znajomym, których chcemy zaprosić tam, albo po prostu, jeżeli któryś z nich może zapłacić, to zapłaci, bo to jest w Polsce, to jest tak to funkcjonuje, że jak ktoś zapłaci, to ceni. A jak ktoś dostanie za darmo, to tak, może przyjdę, może nie przyjdę. No tak to już u nas funkcjonuje. Nie wiem, jak to jest na Ukrainie, ale przynajmniej w Polsce tak samo, tak? No właśnie. Dobrze, kolejne ogłoszenia. Bardzo ważne. Ten najbliższy piątek, znaczy Ryki, nie wiem, nie wyjeżdżamy do Ryk, a to z tego powodu, że no, taki odkładany wieczór uwielbienia w końcu został zaplanowany właśnie w ten piątek w Świdniku. Pamiętacie, pół roku temu gdzieś mniej więcej był taki wieczór uwielbienia. Świdnik był razem z nami, śpiewaliśmy, uwielbialiśmy Pana Boga. Oni przyjechali, wielu z nich przyjechało do nas, a teraz my pojedziemy do nich z rewizytą. Więc Ryki są zaproszone, żeby dołączyły, jeśli mogą. A jeśli nie mogą, no to będziecie mieli spotkanie tym razem bez nas, co my żałujemy i pewno wy też, ale może wam uda się też przyjechać. I podaję adres w Świdniku. Racowicka 38. To jest na narożniku, gdzie pisze Bank PKO. I spotkania odbywają się tego kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej nad bankiem. A że to bogaty kościół, nad bankiem się spotykają, no przynajmniej teoretycznie. Jest tam, jest nawet na tym, Racowicka 38. Jak nawet ktoś adres zapomni, to ja będzie pamiętał, że to jest nad bankiem PKO, tam jeszcze powinno być PKO, bo są różne banki. To zapyta i się nie zgubi. Ten najbliższy piątek o godzinie 19. Jest tam też godzina? Jest godzina. O 19. A że pojedźmy, by razem z tym kościołem, razem wielbić Pana Boga. Tyle mamy zajęć, tak mało jest czasu, żeby poświęcić się temu, co jest najważniejsze. O tym trochę dzisiaj będzie w usłudze słowa, więc niech ta okazja będzie nam pomocna w budowaniu naszej wiary, naszej religii. A z kolei od tej najbliższej środy, bo w środę jest nabożeństwo, żeby było jasne, jest środa nabożeństwo, od tej najbliższej środy za tydzień jesteśmy my z kolei gospodarzami międzykościelnego koncertu uwielbienia. No to już musimy być. Ja wiem, że w środę to zmęczeni, to przychodzą właściwie nieliczni, szkoda, bo mamy zawsze wspaniały rozbiór z Bożego Słowa. Właściwie to chciałem tak powoli przejść na taką bardzo klasyczną, klasyczne nabożeństwo, czyli z kazaniem, to mi kilka osób podeszło, pastorze, my chcemy rozgłos Bożego Słowa, chcemy studium Bożego Słowa. No i dobrze, to się cieszę z tego. Więc, ale o tej środy za tydzień będzie właśnie taki międzykościelny koncert chwały, koncert uwielbienia. Więc jakby dwa obok siebie. W piątek w Świdniku, za 10 dni u nas w Łaźni. Chrzest 1 grudnia, za 2 tygodnie chrzest, także spotkamy się, ci, którzy decydowali się, że chcą przyjąć chrzest, a jeszcze nie zgłosili swojego akcesu, niech do mnie podejdą po nabożeństwie i będziemy o tym rozmawiać. Po nabożeństwie jest też próba jasełek, tak? Gotowa, Małgosia? Jak tam w Izraelu? Super, tak? Ekstra, pewno, my też byśmy chcieli, ale innym razem pojedziemy z tobą. Zapiszcie na Sylwestra, pastorowa powie na ten temat dwa słowa.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Mamy taki wspaniały czas zawsze w Sylwestra. Jest to wyjątkowy czas, kiedy Bóg jest obecny. Głównie chodzi nie tylko o tą radość, którą posiadamy i mamy wspólne zabawy, wspólnie posiłek spożywamy. Jest to błogosławieństwem dla wszystkich nas i nikogo nie może zabraknąć. Ale jeszcze najważniejszy punkt, który jest, to jest modlitwa o 12 w nocy, kiedy my wszyscy razem modlimy się i Bóg słyszy każdego człowieka, każdą modlitwę i jest zainteresowany spełnieniem tej modlitwy podczas przyszłego roku. I pracuje cały rok nad tym, żeby ta modlitwa nasza została wysłuchana. Co powiemy o 12 w nocy, to jest bardzo ważne dla Boga i dla tego, który spełnia nasze prośby, dla Jezusa Chrystusa. I przede wszystkim oddajemy Mu jako pierwszemu w nowym roku naszym, oddajemy Mu cześć i chwałę. I to Boga bardzo cieszy. Nie może nikogo z nas zabraknąć, ani starszego, ani młodszego, ani nastolatków, ani dzieci. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. Jeżeli ktoś ma problemy z przybyciem, to pojedziemy, przywieziemy i potem odwieziemy. Także zapisujcie się, bracia, siostry. Suma to jest symboliczna, bo tylko 30 zł od 100 lat już tak jest. Od 30 zł, więc niech tak zostanie, a chodzi o atmosferę, chodzi o wspólną zabawę, chodzi o wspólną społeczność i modlitwę wspólną. I jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dobre jedzenie, bo każdy z nas coś przynosi słodkiego i coś konkretnego, a kuchnia też się dokłada, jak tylko może. Także zapiszmy się tam na liście już i zarezerwujmy sobie ten wyjątkowy czas dla Bożej chwały w tego Sylwestra. Zapraszam serdecznie.
Parę minut, parędziesiąt sekund, nie minut, wideo a propos Sylwestra, proszę bardzo.
Panie Boże, dziękujemy Ci za te dary, które mogliśmy zebrać, za to, że otworzyłeś nasze serca, abyśmy mogli Cię pobłogosławić. Dziękujemy za Twoje dzisiejsze słowo. Otwórz też nasze serca, abyśmy się przemienili w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Wiele rzeczy. No i każdego dnia wykonujemy wiele spraw i posługujemy się wieloma instrumentami, narzędziami, bo tego potrzebujemy. Ale okazuje się, zaraz spróbuję to udowodnić, że w życiu tak naprawdę potrzebna jest tylko jedna rzecz. Więc miliony spraw i rzeczy, a okazuje się, że potrzebna jest tylko jedna rzecz. Albo może się okazać, za moment, na podstawie tego, co przeczytamy w Słowie Bożym, może się okazać, że mamy wszystko. Tak się zdarza, że możemy mieć wiele i właściwie możemy po zastanowieniu dojść do wniosku, że mamy wszystko, co potrzeba, ale nie mamy tego, co najważniejsze. Albo jeszcze inaczej, gdyby kazano nam szybko na przykład wynieść się z domu, no bo nie wiem, powódź, kataklizm jakiś i nie byłoby na nic czasu, tylko jedną rzecz najważniejszą musimy wziąć. Co byśmy wzięli? Jaką rzecz byśmy wzięli? Nie, coś materialnego. O, brat miał wiarę. O, telefon, Słowo Boże. Co jeszcze byśmy wzięli? Słowo Boże właśnie, tak, Pismo Święte. Co byśmy nie wybrali? To też będzie takie pytanie, które dzisiaj padnie. Ta Księga Ksiąg, Księga Mądrości, pomoże nam dokonać wyboru. Ponieważ jako ludzie do końca nie wiemy, albo wiemy, ale możemy się mylić w naszym wyborze. Niech Księga Ksiąg, Księga Mądrości, jak ją nazywam, nam w tym pomoże. Otwórz, albo nie, zanim otworzymy, to jedno takie zdanie, które pamiętamy na pewno z naszych codziennych czytań Pisma Świętego. Jednego ci brak. Skąd to zdanie? Z jakiej okoliczności? Do kogoś zostało powiedziane, jednego ci brak. Jednego, jednej rzeczy. Tak jest. I Marka, 10 rozdział, 21 wiersz, jeśli mogę poprosić. Ewangelista o szlachetnym imieniu. Marek, 10 rozdział i 21 wiersz. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu, jednego ci brak. Jednego, jednej rzeczy. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Tak. Te słowa Pan Jezus powiedział do bogatego młodzieńca, który powiedział, że wszystkie przekazania spełnia. Niemniej jednak jakoś czuje, że to nie wszystko i przyszedł zapytać rabbi Jezusa, co ma uczynić, czego mu jeszcze brakuje. No więc Pan Jezus powiedział, jednego ci brak, wszystko jest super luks, jednego ci tylko brak, jednego. To podobnie jak z domem. Ktoś może mieć wspaniały dom albo dostał prezencie wspaniały dom, naprawdę cudowny, wspaniały, ale nie dano mu do tego domu klucza, a drzwi są parcerne i koniec. Jednej rzeczy, cały dom piękny, pole, ale jednej rzeczy, klucza mu nie dano. Jednej rzeczy ci brak, a będziesz miał skarb w niebie, ty bogaty człowieku, pamiętaj, że nie będziesz żył długo, pomyśl o czymś, co jest wieczne, Więc będziesz miał skarb w niebie, nauczyłeś się cenić bogactwo tutaj na ziemi, więc pomyśl, że możesz mieć skarb w niebie. Co jest ważniejsze? Będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Pójdź za mną, ucz się ode mnie. Albo jak przeczytamy gdzie indziej w Nowym Testamencie, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Weź swój krzyż i naśladuj mnie Chrystusa. Jednego ci brak. Wszystko masz, ale jednego ci brak. A będziesz miał skarb w niebie, jak tą jedną rzecz nabędziesz. Do tego bogatego mówi. Wszystko sprzedaj, rozdaj ubogim. Dlaczego tak do niego powiedział? Dlatego, że najwyraźniej ten bogaty młodzieniec był bardzo mocno przywiązany do swojego bogactwa. Wszystko, ze wszystkiego by mógł zrezygnować, ale nie z bogactwa. Nawet koszty wieczności nie odda bogactwa, które ma tutaj, które nabył albo umiał sobie zorganizować praktycznie tylko na kilkadziesiąt lat, a może tylko na rok czasu. Może za rok zachorował na jakąś chorobę i umarł, nie wiemy, niechby tam żył nawet 100 lat, ale nawet to wszystko jest mgnienie oka w porównaniu do tego, co oferował mu Pan Jezus, do wiecznego skarbu w wiecznym niebie. Jednego ci brak, a on nie był gotowy tego jednego mieć, bo co inne było dla niego ważniejsze. Szkoda tego młodego człowieka. To jedno, ta jedna rzecz, o której już właśnie słyszeliśmy. W innym miejscu przeczytamy zdanie, to jedno wiem. Można dużo wiedzieć, można mieć wiedzę przeogromną, można mieć głowę jak boisko, tak jak to Agnieszka kiedyś powiedziała, ale w tej wiedzy, tylko jedna rzecz praktycznie jest ważna, jest najważniejsza. Jana 9,25. Proszę, Ewangelii Jana 9,25. A on odpowiedział, czy jest grzeszny? Nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Znamy, już przypomnieliśmy sobie tę historię, kiedy próbowano tego uzdrowionego ze ślepoty, próbowano go namówić, aby źle wypowiedział się o tym, który go uzdrowił, aby go no, po prostu pogardził nim i przyznał, że no, co innego jest ważniejsze, inni ludzie są ważniejsi dla niego i tak dalej, i tak dalej. On powiedział, nie. Mówicie, że on jest grzeszny, tego nie wiem, nie chcę tego przyklepać. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. To jedno wiem. Co wiesz? Dużo zdobyłeś wiedzy, duże masz doświadczenie w życiu, radzisz sobie świetnie, może się wykazać w tym i w tamtym, a za słowami tego, który został uleczony, czy możesz powiedzieć, wiem, kim byłem, ale wiem, kim teraz jestem. Byłem ślepcem, a teraz widzę. Byłem grzesznikiem, a teraz nim nie jestem. Teraz jestem Bożym dzieckiem. I to sobie cenię najbardziej. Mów ta, co chce ta, ja wiem, co mam. Wiem, co dla mnie się zdarzyło, kim jestem teraz i z tego nie zrezygnuję. Wy sobie możecie mówić, niech wasze opinie zachowajcie dla siebie. Ja wiem, co się ze mną stało, teraz widzę. Byłem ślepy, teraz widzę. Czy właśnie każdy z nas może też to powiedzieć? Wiemy, pamiętamy, kim byliśmy, ale też wiemy i pamiętamy, doskonale sobie zdajemy sprawę, kim jesteśmy teraz i z tego nie zrezygnujemy. Jesteśmy świadomi, jesteśmy wdzięczni, nie trzymamy się tego, nikt i nic nas od tego nie odwiedzie. Tak możemy powiedzieć? Amen. I kolejne zdanie, z którego dowiemy się, że tylko jedna rzecz, nie trzeba wiele. Takie zdanie, kto potrafi umieścić to w konkretnym kontekście? Tylko jednego potrzeba. Tylko jednego potrzeba. Tylko jednej rzeczy potrzeba. Jedna rzecz jest potrzebna. To pamięta, w jakim to kontekście się stało? Doskonale, tak. Łukasza 10,42, Ewangelia Łukasza, 10 rozdział i to jest drugi wiersz. Niewiele zaś potrzeba, w innym tłumaczeniu jednego tylko potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. O co tutaj chodzi? Co Pan Jezus powiedział? Za co ją pochwalił? Za to, że potrafiła usiąść u Jego stóp i chciała słuchać Jego słów. Tylko jednego potrzeba. My się troszczymy albo troskamy, zależy jak to z jakiej okolicy Polski pochodzi. Troszczymy się o wiele rzeczy, zabiegamy, zamęczamy się, a Pan Jezus mówi, tylko jednej rzeczy potrzeba, jednej, najważniejszej. Przybliżyć się do Jezusa, posłuchać, co On ma do powiedzenia, zapamiętać Jego słowa, realizować Jego słowa. To jest potrzebne, to jest najważniejsze, żeby zachować pokój duszy, żeby zachować zdrowie, żeby zachować jakiś balans, równowagę w swoim życiu, żeby dobić się do tego, co jest najważniejsze. I Pan Jezus mówi, ten, który jest krynicą wszelkiej mądrości, nasz Pan, ten, który nas naucza, Pan Bóg, jednym słowem, mówi, jednego tylko potrzeba, niewiele, bo tylko jednego. No, jedno to niewiele, więc niewiele potrzeba, bo tylko jednego, aby słuchać mojego słowa, które daje mądrość, które daje zbawienie, by być blisko mnie, by móc mój głos usłyszeć. Tylko jednego potrzeba. Niewiele, tylko jednego. I dalej. Posuwamy się dalej właśnie w Nowym Testamencie i spotkamy takie słowo, tym razem to już wypowiedziane przez apostoła Pawła. Tylko to jedno czynię. Wiemy, kim jest apostoł Paweł. Człowiek, który wiele zrobił dla chrześcijaństwa, poświęcił się całkowicie dla swojego Boga, dla swojego Pana Jezusa, to on jest autorem większości pism Nowego Testamentu. Niesamowity człowiek, mądry mędrzec. Listy, które pisze, są czasami tak głębokie zdania, że możemy nie rozumieć. Możemy czasami nie rozumieć, kiedy jest wyciągnięte z kontekstu, a nawet kiedy w kontekście przeczytamy, mamy kłopoty, jak to wszystko pozbierać, bo tak mądrze w kilku słowach potrafił ułożyć wielkie mądrości. I ten człowiek mówi w pewnym momencie, tylko to jedno czynię. Tylko to jedno czynię. Co czyni? Zobaczmy. List do Filipian, 3 rozdział, 13-14 wiersz. Co apostoł Paweł mówi, że tylko to jedno czynię. Przecież był ewangelistą, był człowiekiem mądrym, więc czytał i musiał czytać. Musiał się z ludźmi spotykać. Wiele rzeczy miał do czynienia, a mówi tylko jedno cenię, tylko jedną rzecz czynię. I co mówi? Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Właśnie, co jest to jedno? Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Nauczmy się tego właśnie od apostoła Pawła. Skoro był mądrym człowiekiem, to wiedział, co mówi. Skoro był człowiekiem, który potrafił wszystko odłożyć, by poświęcić się jednej najważniejszej rzeczy, to warto takiego człowieka posłuchać. I co mówi? Jedno czynię. To, co było za mną, to już nieważne. To zapomniałem. To już jest daleko poza mną. Teraz zmierzam do celu, by spełnić moje powołanie. Mój cel to służyć Jezusowi i spełnić moje powołanie. Jakie jest twoje powołanie? To jest słowo Pawła, ale on jakby mówił, apelował do każdego, kto czyta to słowo, żeby przeczytał, zastanowił się, chciał coś z tym zrobić. I mówi wyraźnie o powołaniu, że chce wypełnić swoje powołanie i to jest jego cel. Jeden najważniejszy cel w jego życiu. I postaw sobie pytanie, jakie jest twoje powołanie? Co jest twoim powołaniem? Czyli do czego Bóg cię powołał, albo do jakiego zadania jesteś tutaj na ziemi postawiony. On, apostoł Paweł, zanim spotkał Chrystusa, nie wiedział. Gdzieś gonił, prześladował tych biednych wierzących, wydawało mu się, że dobrze robi, chciał wypełniać jakieś prawo, jakieś obowiązki patriotyczne. Mylił się, wyborze dróg całkowicie, aż do chwili, gdy spotkał Chrystusa. Wszystko się naprostowało, jego umysł ogarnęło światło Boże i już wiedział odtąd, co ma robić, czego się trzymać, jaki jest przed nim cel, do czego go Pan Bóg tutaj na ziemi nie powołał. Mówi, zmierzam do celu, którym jest spełnienie mojego powołania. Jakie jest twoje powołanie i czy zmierzasz do celu, którym jest realizacja tego powołania? Niech to również nie będzie zdaniem, które potrafimy powiedzieć z przekonaniem. Wiem, co czynię, tylko to jedno czynię, tylko to jedno jest dla mnie najważniejsze. Zobacz, sprawdź, czy znasz swoje powołanie i czy je wypełniasz. W przyszłości, gdy spotkamy się z Panem Bogiem, gdy On już zamieni swój tytuł Bóg miłości na Boga sędziego, gdy każdy będzie musiał przed Nim zdać rachunek, no to wówczas musimy powiedzieć, Panie Boże, i tutaj no, będziemy musieli zdać relację. Czy staraliśmy się o dotarcie do naszego powołania i czy dotarłszy do niego, czy je zrealizowaliśmy? Konkretnie, tylko to jedno czy nie, mówi apostoł Paweł, zmierzam do celu, by spełnić moje powołanie. Biegnijmy dalej. Spotkamy też takie zdanie, miejcie to jedno na pamięci. To mógł to powiedzieć i w jakim kontekście. Miejcie to jedno na pamięci. Musimy pamiętać o wielu rzeczach. Pamiętamy, rozpamiętujemy, nie chcemy zapomnieć, wiemy, co jest najważniejsze w życiu, albo przynajmniej tak nam się wydaje. A mówi Piotr, dobra, to już powiem, że to Piotr, miejcie to jedno na pamięci, napomina apostoł, który przez 3 lata chodził ze swoim Panem, który świeżo, aż do końca życia, cały czas świeżo miał w głowie te wszystkie myśli i zdania i czyny swojego Pana. Przez 3 lata mogli chodzić z Bogiem, który tutaj chodził na ziemi, jako Jezus Chrystus. I mówi w rezultacie tego wszystkiego, miejcie to jedno na pamięci do chrześcijan, do innych wierzących, współbraci. Miejcie to jedno na pamięci. A zobaczmy, co to było. Drugi list Piotra, 3:8-9. Drugi list Piotra, 3:8-9. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej. Na wiele rzeczy mógł zwrócić uwagę, a mówi nie, to jedno. Że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Miejcie to jedno na pamięci, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. To jest pierwsze. Pan nie zwleka z dotrzymaniem. Cokolwiek powiedział i obiecał, tak się stanie. Ktoś obliczał, czy przepatrywał te wszystkie obietnice, które są zawarte w Biblii i stwierdził, że już ponad 90% tych proroctw się spełniło. Pozostało jeszcze 10, które mają się spełnić. Czy one się spełnią? No oczywiście, że się spełnią. Jeżeli 90% tych, które wcześniej zostały podane, się spełniły, to i te 10 czy 5, które zostały, spełnią się na pewno. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Czy coś miałeś obiecane przez Pana Boga? No to trzymaj się tego. Zobacz, co mówi Słowo Boże. Módl się o to. Panie Boże, wiem, że to coś, co mi było wtedy obiecane, było od Ciebie. Słowo na 100% od Ciebie. Jeszcze tego nie ma, ale liczę na Ciebie. Wierzę, że to się stanie. Ufam Tobie, Panie Boże. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć jeden dzień u Niego jest jak 1000 lat. Więc może parę dni musimy poczekać. Ale Pan Bóg wie, że nie żyjemy 1000 lat, tylko żyjemy najwyżej do setki, więc na pewno da to, co ma nam dać w odpowiednim czasie, w swoim czasie. Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, przyjdzie z pomocą w odpowiednim czasie. Ale co musimy pamiętać, co mamy mieć na pamięci, że Pan Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Więc jeśli nawet prorok nic konkretnego do ciebie nie powiedział, ktoś nie powiedział do ciebie jakiegoś słowa tak prosto z nieba, wiedząc, że to do ciebie ma być, no to wystarczy czytać Pismo Święte i tych obietnic jest tam multum. Dla mnie, dla sąsiada, dla siostry Jarosławy, dla... Nie, dla mnie, kolejna obietnica dla mnie. To wszystko, co zapisane, to jest dla mnie. Kiedyś taką pieśń śpiewaliśmy, dzisiaj się nie śpiewa. Za słowo go bierz, czyli Pan Bóg powiedział, więc przypomnij Panu Bogu, że On to powiedział i wtedy Pan Bóg sobie przypomni i da Ci to, co obiecał. Miejcie to jedno na pamięci. No dobrze, to Nowy Testament. A co w Starym Testamencie? Są też takie zdania? Są. Jest takie zdanie, jednej rzeczy pragnąłem. Ktoś mówi, no mąż Boży w Starym Testamencie mówi, jednej rzeczy pragnąłem. Można pragnąć wiele rzeczy, chcieć wiele, ale ten autor tego zdania powiedział, jednej rzeczy pragnąłem, jednej. Śniło mi się po nocach, no nie mogłem się doczekać, aż się spełni. Chciałem tego, jednej rzeczy pragnąłem. No dobrze, Psalm 27, wiersz 4. O jedno prosiłem Pana, o jedną rzecz. Prosimy o wiele Pana Boga, tak? A teraz okaże się, o co prosił psalmista. I czy jego prośba dużo się różni od tego, co my byśmy chcieli? A może niedużo, może to samo? O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. Po co? By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Jednej rzeczy pragnąłem i jedną chciałem. By mieszkać w domu Pana, by być w świątyni. W jakiejś mierze to, co, o czym tęsknił ten psalmista, stało się dzisiaj w Twoim przypadku, bo jesteś w domu Pana, jesteś w świątyni. Więc jeżeli Ty czegoś takiego też pragniesz, czujesz się dobrze w kościele, przychodzisz do kościoła, żeby odpocząć, przychodzisz do kościoła, bo tutaj no, wiesz, że to jest specjalne miejsce, gdzie Bóg się spotyka z ludźmi w taki szczególny sposób, no to może właśnie spełnienie jest Twoich pragnień. Jak pragnieniem było to psalmisty, który tej jednej rzeczy pragnął, by mieszkać w domu Pana, by być w domu Pana, by pójść do domu Pana. Kiedyż w końcu będzie nabożeństwo? Kiedyż w końcu znajdę się w domu Pana? Oczywiście, że jak w domu jest, w naszym własnym domu, gdy otwieramy Pismo Święte, czytamy tą wspaniałą księgę, gdy Duch Święty przychodzi i nam otwiera no, te niesamowite rzeczy z Pisma Świętego, to jest wspaniałe. To jest cudowne, bo nie modlimy się, rozmawiamy z naszym Panem, czy płaczemy przed Nim, przepraszamy Go za nasze winy, czy mówimy o tym, co nas cieszy, albo modlimy się o kogoś. To jest wspaniałe, ale być w domu Bożym to jest coś szczególnego. Przyjść do kościoła i razem z innymi chwalić Pana Boga, to jest rzecz szczególna. I mówi psalmista, chcę być w kościele, przychodzę do świątyni, by oglądać piękno Pana. Czy można w kościele oglądać piękno Pana? Czy można widzieć Pana w kościele? Można. To jest Jego obecność. To właśnie Jego obecność sprawia, że odpoczywamy. Wchodzimy z kościoła jakby po jakimś wspaniałym duszu. Zmęczeni, jacyś spoceni, może schorowani. Wychodzimy jak nowonarodzeni. To właśnie sprawia Boża obecność. To nasze skoncentrowanie na Bogu sprawia, że Pan Bóg nam odpłaca właśnie w ten sposób. On wie, z jakiej gliny jesteśmy ulepieni, wie, że potrzebujemy tej odnowy, odświeżenia, posilenia i to On czyni w swoim kościele. I oglądamy wtedy piękno Pana. Tu uwielbiamy, możemy zamknąć oczy, wyobrazić sobie treść tych pieśni, które śpiewamy. Oglądać piękno Pana. A także w języku polskim jest to oddane, by odwiedzać świątynię Jego. Ja spojrzałem do oryginału i tam jest troszeczkę więcej powiedziane. Bo słowo hebrajskie użyte tutaj, to słowo bakar, nie znam hebrajskiego, ale dzisiejsze słowniki umożliwiają wglądnięcie w tajemnicę każdego języka, także i hebrajskiego. I to jest słowo bakar. I to oznacza odwiedzać w języku polskim, zostało to oddane. A tam jest głębiej, więcej w oryginale powiedziane. Bo to słowo bakar można tłumaczyć dwojako. Po pierwsze, rozmyślać, medytować. Więc przychodzę do świątyni, by oglądać piękno Pana, a także by medytować, by rozważać, by rozmyślać nad wszystkim, co jest Boże. Nad Jego Słowem, które słyszę, nad świętymi myślami, które przychodzą do mojej głowy. To jest właśnie miejsce, gdzie nareszcie te śmiecie, które powstały w tygodniu w naszej głowie, mogą być uprzątnięte i w to miejsce Pan Bóg wkłada swoje dobre myśli, swoje światło i dlatego możemy stąd wyjść inni, odświeżeni. Także i nasz umysł może być inny, odświeżony. Bakar. Że możemy rozmyślać, medytować, rozważać. Ale słowo bakar może też oznaczać pytać albo przez pytanie nabywać mądrości. Więc przychodzę do świątyni, by oglądać piękno Pana, a także by pytać Pana w modlitwie, a On mi odpowie, by nabywać mądrości. Gdy słucham Słowa Bożego, nabywam mądrości. Gdy otwieram moje serce na to, co On chce mi powiedzieć, nabywam mądrości. Jego Słowo to mądrość. On przekazuje nam swoje życie i swoją mądrość. Więc przychodzę do świątyni, tęsknię za tym, chcę być w świątyni, bo wiem, że tam będę oglądał piękno Pana, będę mógł pomyśleć, zastanowić się nad tym wszystkim, co Boże, będę mógł zapytać i nabyć przy okazji mądrości, której mi brakuje. Chyba, że komuś się brakuje. Mi brakuje zawsze. Chcę jej nabywać więcej i więcej. Jednej rzeczy pragnąłem, mówi psalmista, właśnie tej. Czy my też tego pragniemy? Oby. I jeszcze jedno miejsce ze Starego Testamentu, gdzie pada takie zdanie, ani jedno słowo nie zawiodło. Ani jedno. Wiele jest słów, wiele spraw, ani jedno słowo nie zawiodło. O co tu chodzi? Księga Jozuego. Sięgamy aż do Jozuego, 23 rozdział, 14 wiersz. Jozuego 23, 14. Jozue, Joshua. I wszyscy pewno wiedzą, że Jozue to oznacza zbawca, wybawca, tak właśnie jak Jezus. Jezus to Joshua. To grecka forma hebrajskiego imienia Jozue, które oznacza zbawiciel, wybawca. Oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, czyli ani jedna z tych wszystkich dobrych obietnic nie zawiodła. Obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie, co do joty, co do jednej, się wam spełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Czyli każde słowo się spełniło i ani jedno słowo nie zawiodło. Nie zawiodło. Ani jedna z tych wszystkich obietnic dobrych, które Pan Bóg wypowiedział, nie zawiodło. Kiedy korzystamy z Bożego Słowa, sięgamy po Boże obietnice, wchodzimy nawet czasami przez siłę, nawet wbrew sobie, na Boże drogi, w rezultacie nigdy się nie zawiedziemy. Może być ciężko, może być trudno. Chodzenie tymi wąskimi Bożymi ścieżkami może być czasami bolesne, może wymagać cierpliwości, ale ostatecznie stwierdzimy, że warto było, że warto było. Nie zawiedziemy się idąc tymi drogami, którymi nas Pan Bóg poprowadzi. I tak właśnie dobiliśmy do końca. Studiując Pismo Święte i bacząc, co tam powiedzieli wspaniali Boże ludzie na temat tej jednej rzeczy, którą trzeba z sobą wziąć, którą trzeba się zainteresować w swoim życiu. Do jednego Pan Jezus powiedział, tylko jednego ci brak, do tego młodzieńca. Weź swój krzyż i naśladuj mnie. Z kolei zdziwiony ślepiec mówi, to jedno wiem. Wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Nie wiem, o czym wy mówicie. Ja wiem, co mnie spotkało i tego się trzymam. I to jest dla mnie najważniejsze. Z kolei do innej osoby Pan Jezus mówi, tylko jednego potrzeba. Do Marty, do Marii. Tylko jednego ci potrzeba. Usiąść u moich stóp i słuchać, co mam do powiedzenia. Słuchaj moich słów, abyś nabył mądrości i abyś żył. Apostoł Paweł mówi, tylko to jedno czynię. On, mądry człowiek, jeden z budowniczych Kościoła, mówi, tylko to jedno czynię. Co czynię? Zmierzam do celu spełnić moje powołanie. Znam swój cel, znam swoje powołanie i zależy mi na tym, aby to powołanie to powołanie spełnić. Piotr mówi w jednym ze swoich listów: miejcie to jedno na pamięci. Co na pamięci mamy mieć? Że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Mimo że czasami trzeba poczekać, ale spełni się, zaufaj, walcz o to, przypominaj Panu, aż się wypełni. I psalmista mówi, że pragnął tylko jednej rzeczy, by mieszkać w domu Pana, oglądać Jego piękno, przebywać w Jego obecności, a także by móc rozmyślać w swoim umyśle, by oczyścić umysł, by tam zrobić miejsce dla wszystkiego, co dobre, rozmyślać o tym, co Boże, pytać Boga o to, co chce wiedzieć i nabywać w sposób mądrości. I na koniec Jozue ani jedno słowo nie zawiodło. Ja się też nie zawiodłem, gdy poszedłem za Jego słowem i czyniłem, co On powiedział. Tylko jedno. Wiele rzeczy nas otacza, wiele rzeczy jest do zrobienia, wiele rzeczy nas interesuje, a Słowo Boże mówi, wybierz tylko jedno. Jedno najważniejsze, właśnie tak jak ci, o których czytaliśmy. Bądźmy mądrzy i wybierzmy tą jedną, najważniejszą rzecz. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże nasz, chcemy podziękować Tobie za ten dzisiejszy dzień, za Twoje słowo, za Twoją mądrość, którą przekazujesz przez tą wspaniałą księgę. Panie nasz Boże, i pomóż nam, abyśmy umieli skoncentrować się na tym, co najważniejsze, na Twoich sprawach, na wiecznych sprawach. Nie tak jak ten młodzieniec, który wolał trzymać tego, co w tej chwili ma, ale co jest krótkie, krótkotrwałe, ma krótkie nogi. Panie nasz Boże, chcemy nabyć mądrości w tym miejscu od Ciebie, aby zrozumieć, co jest najważniejsze i pójść tam, gdzie ten najważniejszy cel jest do wykonania. Dziękujemy naszemu dobremu Bogu, że uczy nas mądrości. Dziękujemy naszemu Bogu, że poświęca nam tyle uwagi, aby nas uczyć. Dziękujemy za Kościół, dziękujemy za to, że możemy być w tym miejscu, aby słyszeć to słowo, aby słyszeć Twój głos. Panie nasz Boże, aby przybywać w Twojej obecności, aby wyjść stąd innym, lepszym, silniejszym. Panie Boże, i takim człowiekiem, który widział więcej ze swojego Boga. Chwała niech będzie i wywyższenie Tobie, Panie Boże nasz, dzisiaj, jutro, na zawsze, na wieki. Amen. Dobrze, zakończymy nasze nabożeństwo modlitwą. Kto chce zakończyć modlitwą? Kto chce podejść i tutaj... To już fajerwerki? Is it my fault? No. Dobrze, kto pragnie? No. O, proszę bardzo, siostra Jarosława, nasza modlicielka, tak? Dobrze powiedziałem?
No ja wiem. Każdy jest... Panie, przychodzimy przed Twój tron. Cieszymy się, że znowu możemy być tu, Panie. Panie, dziękujemy Ci za to wspaniałe słowo, które dzisiaj mieliśmy. Panie, to było naprawdę wspaniałe. I każdy z nas wybrał to, co jest jedno dla niego. Ktoś może pomyśleć, że ja wszystko mam. Ale my dzisiaj chcemy Ci dziękować, Panie, że mamy ten Boży dom, że mamy tą Bożą rodzinę, Panie, że możemy przychodzić, że możemy się modlić, że możemy Ci oddawać chwały, że możemy Ci oddawać uwielbienie, Panie. Panie, chcemy powiedzieć, że kochamy Cię, Panie, że tak dużo dziejesz w naszym rejonie, Panie. Panie, dziękujemy Ci za te wszystkie wspaniałych ludzi, które tu stoją, Panie. Błogosławimy ich w Twoim imieniu, Panie. Każdy potrzebuje łaski, każdy potrzebuje Twojej miłości, Panie. Chcemy to dzisiaj ogłaszać. Niech Twoja łaska spłynie na nasz Kościół. Niech Twoja łaska spłynie na naszego pastora, na nasze wszystkie służby, Panie. Niech Twoja łaska, bez Twojej łaski jesteśmy nikim, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy za życie. Dziękujemy za łaskę. Dziękujemy za wieczność, Panie. Dziękujemy, że każdy z nas powie, mam tam ten jeden dom, do którego zmierzamy. Zmierzamy do celu, Panie. Panie, w Twoim imieniu błogosławimy te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Panie, błogosławimy tą ewangelizację, która będzie w marcu. Błogosławimy, Panie, wszystkie kościoły, które razem z nami, Panie, dążą do tego celu. To jest nasza sprawa. Kuba nam tylko pomaga, tak jak on wczoraj powiedział. A to jest nasza sprawa, Panie. I chcemy Chcemy, żeby w każdym sercu, Panie, było to napisane. Tak, ja tego chcę. Ja chcę, żeby się poruszyło niebo nad Lubelszczyzną. Ja chcę, żeby poruszyło niebo nad Lublinem, Panie. I chcemy tego. Daj nam siły, daj nam mocy, namaszczaj, żeby mogliśmy iść i robić to, co nas powołało. A Tobie cześć, Tobie... Tobie wszystko, co najlepsze. Amen.
Amen. Przypominam, że w środę nasze nabożeństwo, a w piątek spotykamy się w Świdniku w zborze Kościoła Chrześcijan Ewangelicznej nad bankiem PKO, ulica Racowicka, o 19:00. Piątek o 19:00. W sobotę, w środę o 18:00, tak jak zawsze. I z Bogiem, do zobaczenia za tydzień, w niedzielę. Niech Wam Bóg błogosławi we wszystkim.